Zaczniemy modlitwą. Duchu Święty, Panie, powierzamy Ci siebie. Prosimy, Panie, abyś dotknął naszych serc, aby Twoje słowo znalazło w nich dobrą glebę i by wzrosło dla Twojej chwały. Uczyń to, Panie, w mocy swego Ducha. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym dzisiaj mówić na temat adoracji i uwielbienia Boga. Kiedy patrzę, co Bóg czyni w ostatnim czasie, w moim życiu osobiście i w życiu Kościoła, to jestem bardzo poruszony, dlatego że myślę, że odbieracie to też. Bóg wprowadza Kościół bliżej w swoją obecność. Udziela nam swojej chwały i namaszcza nas do tego, byśmy oddawali Mu cześć, chwałę i uwielbienie. Czy odbieracie to też? Przed chwilą mieliśmy część z tego. Co to jest adoracja? To jest łacińskie słowo adorati. To jest cześć, uwielbienie, zachwyt. To jest oddawanie czci Bogu. Są to specjalne słowa, gesty, postawy, zachowania, które są wyrazem oddania czci. I one mogą się wyrażać w różny sposób, w zależności od charakteru osoby, od głębi tej czci, którą chcemy oddać, od skłonu, uklęknięcia, położenia się twarzą na ziemi. To jest wyraz tego, co jest głęboko w naszym sercu. Adorować to też zabiegać o czyjeś względy. To jest przypodobać mu się. Zrobić wszystko, żeby wywrzeć dobre wrażenie. To jest zrobić wszystko, by pokazać, że w głębi mojego serca jest cześć dla tej osoby. Mówimy o Bogu, więc uwielbienia i chwały. Adoracja to coś więcej niż tylko mówienie do kogoś jedynie zwykłych słów i wykonywanie pewnych ustalonych z góry gestów. Kiedy ktoś prowadzi modlitwę, czy Łukasz mówi, podnieśmy sobie wszyscy swoje ręce. Wiecie to, Łukasz widzi wszystkich, którzy podnoszą ręce. Ale każdy z nas wie, że jest pewna głębia w tym, co robimy. Dlatego, że jeżeli włączę w to swojego ducha i jakby wyrażę to przed Bogiem, co jest w moim sercu, w tym geście, to jest to dużo, dużo więcej niż tylko zwykłe podniesienie ręki. W osobach adorujących jest coś więcej. To coś, w cudzysłowie, jest w głębi ich serca, w głębi ich jestestwa, w głębi ich ducha. To jest sfera duchowa. To jest wyrażanie w duchu poprzez ciało to, co w nim głęboko jest, zakorzenione. Głębia przyzywa głębie. Więc są też różne poziomy naszej wyrażania, naszej czci i uwielbienia. Ale że jeżeli jest płytsza głębia i głębsza i jeszcze głębsza, to mi mówi o tym, że im dalej idę w tym, im bardziej rozwijam to, tym wchodzę w głębsze pokłady. I mogę dać coś więcej z siebie. Aby móc adorować, nie wystarczy jedynie chcieć to robić. Musi być te coś więcej właśnie w nich. Co zatem jest tym czymś? Kto zatem może adorować Boga? Jaka jest droga do miejsca adoracji Boga, biblijnej adoracji? Biblia zadaje to pytanie i udziela jasnej odpowiedzi, określa ludzi, którzy mogą stanąć w Jego obecności. I Psalm 24 mówi właśnie o tym. Trzeci werset. Któż może wstąpić na górę Pana? Kto stanie na Jego świętym miejscu? I daje odpowiedź. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Tak jest pokolenie tych, którzy Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. I zaraz za tymi słowami jest użyte słowo sela. To znaczy zatrzymaj się. Nie idź dalej w tym, ale zatrzymaj się i zastanów się nad tym, co te słowa mówią. Dobrze jest czasem w biegu naszego życia zatrzymać się i pomyśleć o pewnych rzeczach. Dobrze jest mieć taki czas, by pomyśleć o swoim życiu. Dobrze jest mieć taki czas, by zastanowić się nad tym, w jaki sposób ja dzisiaj adoruję Boga. Czy ja dzisiaj mieszczę się w tej kategorii osób, którzy prawdziwie mogą adorować Boga? Zatrzymaj się i pomyśl, kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie, niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności? Jakie masz cele w swoim życiu? Czy one są zgodne z wolą Bożą? Czy to, co robisz, prowadzi cię do dobrego miejsca przed Bogiem? Czy owoce tego, co robisz, są dobre? Jeśli twój cel w życiu jest rozmyty, wówczas nie osiągniesz go, dlatego że nie możesz go ściśle określić. Jest jakby za mgłą. Gdybyś miał wskazać go palcem, tak do końca nie wiesz, gdzie on jest. I nie przysięga obłudnie. Bóg brzydzi się obłudą. Bóg jest prawdą i kocha prawdę. Co tak naprawdę kryje się w twoim sercu? Sela. Czy żyjesz w zgodzie ze swoim sumieniem? Czy jest ono czyste i spokojne? Czy możemy powiedzieć za Pawłem apostołem, który utkwił wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Jeżeli twoja odpowiedź nie jest pozytywna, to co robisz, aby ten stan rzeczy uległ zmianie? Bo nie wystarczy zgodzić się z kimś, czy w tym miejscu zgodzić się z Bogiem, zgodzić się z samym sobą. To jest ważny element, ale jest droga do rozwiązania poprzez to, że zaczynamy coś robić w tym miejscu, by stan rzeczy uległ zmianie. Czy wyznajesz swoje grzechy? Pierwszy list Jana 1:9 mówi: jeśli wyznajemy grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas wszelkie nieprawości. To jest duchowe oddychanie. Czy stosujesz to duchowe oddychanie, jeżeli upadniesz? Jeżeli podnosisz się, czy już wyznałeś swoje grzechy, by pójść dalej? Brama do Bożej obecności jest dostępna w naszym życiu. Dla każdego z nas. Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. W Biblii Poznańskiej jest użyte słowo dodatkowe: ja jestem drogą prawdziwą do życia. Tą prawdziwą drogą do życia. Dlatego, że niektórzy mówią, że jest wiele dróg, ale Jezus jest tą prawdziwą drogą do życia. Każdy dochodzi do Ojca tylko przeze mnie. Każdy z nas. Każdy z tych, którzy chcą dojść do Boga i szukają tej drogi, mogą dojść przez Jezusa, by być z Bogiem. Powinniśmy modlić się, aby Duch Święty doprowadził nas do tej bramy. Ona jest otwarta, ale każdy z nas musi znaleźć ją w swoim życiu, by móc podejść do niej, nacisnąć klamkę, pchnąć drzwi i wejść do Bożej chwały i Bożej obecności. Czy jesteś w tej drodze? Wystarczy nacisnąć klamkę, popchnąć drzwi, a ukaże się chwała Pana. Czy tęsknisz za Bogiem? Psalm 63 jest zatytułowany Tęsknota do Boga. To jest Dawidowy psalm. Ja uczyniłem go już dawno swoją modlitwą. I on mówi, Boże, Tyś Bogiem moim. Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła spragniona i bezwodna, tak wyglądam Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. To jest modlitwa Dawida. Co ona wyraża? On tęskni za Bożą obecnością. Tęskni za ukazaniem się Bożej chwały w jego życiu i przez jego życie. On prawdziwie tęskni. Czy mam trochę wody? Dziękuję bardzo. Muszę się napić. Nie wiem, czy to jest prorocze, ale to jest tak bardzo naturalne. Jeśli chce się nam pić, cóż wystarczy? Parę łyków wody. Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Tak jest z Bożą obecnością. Ale czy pragniesz? I czy idziesz do źródła, by napić się Jego chwały, Jego obecności? To jest niewyczerpane źródło. Słowa Dawida mogą być naszą modlitwą. Wiecie, bycie w Bożej obecności jest przywilejem dla nas. To jest wielki, potężny przywilej. Wiecie, kiedy ja patrzę na swoje stare życie, to wiecie, płakać mi się chce. Bo mówię, Boże, jakżeż Ty sobie upodobałeś takiego człowieka, jakim byłem, bo byłem po uszy w grzechu. A jednak przyszedłeś do mnie. A jednak dałeś mi doświadczyć swojej miłości. A jednak pokazałeś mi drogę zbawienia i dałeś mi życie wieczne. Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem. Ale kiedy o tym myślę, to moje serce rozpływa się w miłości do Niego. Bo doświadczyłem naprawdę tego, że On pierwszy mnie umiłował. I słowa z Biblii stały się prawdą w moim życiu. To nie jest tylko teoria. Ja tego naprawdę doświadczyłem. To jest moje świadectwo. Daj mi Duchu Święty łaskę, żebym zakończył dzisiaj to, co mówię. Ale tak jest. To On uznał nas za godnych, abyśmy mogli być przed Jego obliczem. Wiecie, Bóg wybiera według swoich standardów. A tym standardem, czy tymi standardami, nie jest to, co my robimy nawet dla Niego. Pamiętacie sytuację, kiedy Samuel poszedł do pewnego domu Bożego męża, i Bóg powiedział, że namaścisz tam nowego króla nad Izraelem. I on poszedł. I w zasadzie o wszystkich, o których myślał, że właśnie to ten będzie królem, dlatego że patrzał na ich postawę, na ich dobrą budowę, dobry wygląd, może się dobrze wyrażali. Bóg za każdym razem mówił, nie, to nie ten, nie, to nie ten. I w końcu mówi do ojca Dawida, wyprzedzę już kto, o kogo chodzi. Czy masz jeszcze jakiegoś syna? Już nikogo nie było w pokoju. On mi tak, mam takiego pastuszka, tam jeszcze najmłodszy tam jest na polu. No to zawołaj go. I kiedy wszedł ten młody człowiek, Bóg powiedział, to ten. Ten będzie królem, tego namaść. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. A więc Bóg patrzył na serce tych młodych ludzi i upatrzył sobie za godnego tego najmłodszego. Sela, jak jest moje serce? Bóg patrzy na serce. Może w oczach innych i samego siebie, może jesteś kimś niegodnym. Może tak patrzysz na siebie. Ale Bóg patrzy na ciebie zupełnie inaczej. Bóg patrzy na twoje serce. Bóg nie patrzy na opinię ludzi. Bóg nie patrzy nawet na to, jak ty sam o sobie myślisz. Bóg nie patrzy na to, co do tej pory robiłeś. Bóg patrzy na twoje serce, czy jest szczere wobec Boga. Zobaczmy, znamy tą przypowieść o bogaczu i Łazarzu. To jest w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza. Nie będę czytał tego fragmentu, myślę, że wszyscy go znamy. Ale był pewien bogacz, który miał wszystkiego pod dostatkiem i ucztował dzień w dzień. A pod jego bramą, bramą jego pałacu, jego domu leżał Łazarz, owrzodziały, nie miał co jeść, nie miał nic. I kiedy obaj stanęli przed Panem, jeden znalazł drogę do życia wiecznego i to był Łazarz, a drugi znalazł się w miejscu potępienia. A więc nieważne jest to, co jest otoczką naszego życia, ale ważne jest szczere serce przed Bogiem. To jest klejnot przed Bogiem w nas. Nasz szczery duch. Kiedy Dawid zgrzeszył z Betszebą, pokutował przed Bogiem i otrzymał od Niego przebaczenie. To jest opisane w drugiej księdze Samuela, 12 rozdział, 13-14. Wtedy Dawid rzekł do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłaś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Są pewne konsekwencje, które ponosimy, konsekwencje naszych grzechów. Ale nasz grzech, bez względu na to, co uczyniliśmy w naszym życiu, kiedy go wyznajemy, jest odpuszczony. Amen. Powiedz do swojego sąsiada, każdy grzech jest odpuszczony. A ja dopowiem jeszcze jedno. Każdy, to znaczy każdy. Jeszcze raz to powiem. Każdy, to znaczy każdy. Nie ma grzechu, który nie mógłby być odpuszczony przed Bogiem. Krew Jezusa Chrystusa obmyła nas z wszelkiego grzechu. I to jest dobra nowina dla ciebie i dla mnie. Również dzisiaj. Dawid był szczery wobec Boga. Dawid nie stosował wymówek i nie usprawiedliwiał się. Przyznał się do grzechu. Wyznał swój grzech przed Bogiem, przed prorokiem. Zgodził się ze swoim sumieniem, które tak naprawdę go oskarżało. I zgodził się ze słowem Pana, które przyniósł mu prorok Natan. A więc postawa Dawida jest godna do naśladowania dla każdego z nas. Dawid był ulubieńcem Boga. Jego serce było z Bogiem. Jakie dzisiaj prowadzisz życie modlitewne? Sela. Jakie dzisiaj prowadzisz życie modlitewne? Czy sam Bóg i uwielbienie Boga jest na pierwszym miejscu w twoim życiu? Sela. Czy twoje priorytety są prawidłowo poukładane? Jeśli nie, to zdecyduj się zrobić to dzisiaj. Poukładaj, poprzestawiaj je tak, jak powinny być. Bez względu na wszystko, Bóg zawsze jest na pierwszym miejscu. Bo jest Bogiem. To On jest najważniejszy. przede wszystkim On. Jeżeli coś innego jest przed Bogiem w dniu dzisiejszym i twoje życie nie wygląda tak, jak powinno, to zastanów się, czy to nie jest powód właśnie tych rzeczy. Troszczcie się pierw o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko inne. Psalm 108, Dawid modlił się i mówił: gotowe jest serce moje, o Boże. Gotowe jest serce moje, o Boże. To jest pewna droga do tego miejsca, kiedy powiem, jestem gotowy. On zastanowił się, zobaczył, jakie są fakty, podjął decyzję i powiedział, jestem gotowy. Będę śpiewał i grał. Jego duch już się zgodził, ale powiedział sam tak, zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać Cię będę, Boże, Panie, wśród ludów. Będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka ponad niebiosa jest łaska Twoja i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa, Boże. Chwała Twoja niech będzie nad całą ziemią, aby ocaleli umiłowani Twoi. Dawid podejmował pewne decyzje w swoim życiu, a potem wprowadzał je w życie. Czy mógłby to zrobić sam? Nie. Czy my możemy zrobić to sami doskonale? Nie. Ale jest ktoś, kto może nam pomóc. To jest osoba Ducha Świętego. Po to nam został dany. On dzisiaj tutaj jest. Jest Tobie ku pomocy, by pomóc Ci wypełnić decyzje, które Ty podejmiesz. Jeśli nie podejmiesz decyzji, On nie będzie miał w czym Ci pomóc. Ale jeżeli podejmiesz decyzję i powiesz tak, zrobię to i zwrócisz się ku Niemu i powiesz pomóż mi, Panie, On tylko czeka. On tylko czeka na to, by to zrobić, dlatego że to jest wolą Bożą. Któż wprowadzi mnie do miasta warownego? Dalej w tym psalmie Dawid mówi. Któż zawiedzie mnie do Edomu? Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czy nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? Bóg jest z Tobą i ze mną, by nam pomagać na tej drodze do Niego. Amen? Bóg jest z nami. I to nie jest wcale smutne. To jest radosne i to jest dobra nowina dla każdego z nas. Bóg jest z Tobą. Ludzka pomoc jest bezskuteczna. Sam Pan to uczyni. Jeremiasz 17,5 mówi tak. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje, nie przestaje wydawać owocu. Jakim jest Twoje życie? To On, Jezus Chrystus z Nazaretu, jest Panem na wieki. Czy jesteś osobą nowonarodzoną? Nowe narodzenie nie jest jedynie wyznaniem naszych ust, że przyjmuję Ciebie, Panie Jezu, jako Pana i Zbawiciela do swojego serca. Nowe narodzenie to doświadczenie Jego miłości. To jest prawdziwe nowonarodzenie w każdej sferze życia. Jest w to zaangażowane moje serce. A więc doświadczenie miłości w moim sercu. Nikodem w rozmowie z Jezusem nie mógł zrozumieć, co to znaczy na nowo się narodzić. Nie mógł zrozumieć tego, o czym mówił Jezus do niego. Dlaczego? Dlatego, że nie włączył w to swojego serca. Rozpatrywał te wszystkie słowa tylko w swoim umyśle, w swojej teologii, w tym, jak miał to wszystko poukładane w swojej głowie poprzez nauczanie, jakkolwiek. Nie włączył w to swojego serca, wewnętrznego człowieka. A więc jeżeli nie włączymy w nasze uwielbienie, w nasze chodzenie za Bogiem, naszego serca, to będzie to tylko religia. Tak naprawdę niczym nie będziemy się różnili od ludzi w świecie. Tylko tym, że w niedzielę pójdziemy do kościółka. Ja przez wiele lat prowadziłem takie życie, ja wiem, o czym mówię. W kościele nie przeklinałem. W kościele nie myślałem o złych rzeczach, a tylko wychodziłem i byłem dalej człowiekiem nie różniącym się niczym od moich kolegów w świecie. Robiłem co oni, przeklinałem jak oni, piłem jak oni. Niczym. Ale kiedy na nowo się narodziłem, prawdziwie na nowo się narodziłem, to przyszedł taki dzień, że się zapytali, a dlaczego ty nie przeklinasz? A dlaczego ty nie robisz tego? Dlaczego ty nie robisz tego? Dlaczego ty nie robisz tego? A dlaczego robisz to tak? I wtedy miałem okazję mówić o moim nowonarodzeniu. O narodzeniu z ducha w moim sercu. Powinniśmy być zawsze wytrwali i ciągle przygotowani na przyjście Pana. Znacie przypowieść o mądrych pannach i o głupich pannach. Było 10 panien. 5 z nich było mądrych, a 5 z nich było głupich. Na czym polegała to różnica? Może pierw powiem o tym, co je łączyło. Wszystkie znały i oczekiwały na Pana młodego. Wszystkie 10. Wszystkie panny miały lampy. A więc miały to miejsce, w którym powinno być światło i było światło. Ale tylko mądre miały zapas oliwy do swoich lamp. I teraz moje pytanie, jeżeli dzisiaj jesteś tą lampą, czy masz zapas oleju? Czy ten olej w tobie, który się świeci, jest tym olejem, który został zaczerpnięty kilkanaście, dziesiąt lat temu? Czy jeszcze jedziesz na tym doświadczeniu sprzed lat? Czy masz tą świeżą, nową oliwę, która wypływa z Bożego tronu, z Bożej obecności? I czy masz jej na tyle, bo ona dała ci światło w tej ciemności dzisiaj, w której jesteś? Skąd to przychodzi? Oliwa w naczyniu zapasowym jest świeża, ciągła. Chwała i uwielbienie jest źródłem Bożej obecności w naszych sercach, w naszych ciałach i na naszych ustach. Dlatego, że usta wypowiedzą tylko to, co jest w sercu. Z obfitości serca mówią usta. W jaki sposób napełnić swoje lampy? Jak mieć zapas oliwy do tych lamp? W drugiej księdze Kronik, 15 rozdział, jest opisana pewna historia. Przeczytam ją całą, bo myślę, że jest bardzo ważną historią, którą możemy dopasować do naszego życia. Wtedy Azariasza, syna Obeda, opanował Duch Boży. Wyszedł przeto naprzeciw Asy i rzekł do niego: słuchajcie mnie ty, Aso, i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z Nim, a jeżeli Go szukacie, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeżeli go opuścicie i on was opuści, Przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga. Nie miał też kapłana, który by go nauczał. I nie miał zakonu. W tej swojej udręce zwrócił się do Pana Boga Izraelskiego i szukał go. On też pozwolił im się znaleźć. W tych czasach nie był bezpieczny ten, który wychodził, ani ten, który wchodził, gdyż nastały wielkie zamieszki dla wszystkich mieszkańców ziemi. Jeden naród pokonywał drugi naród, jedno miasto drugie miasto, gdyż Bóg niepokoił ich różną udręką. Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza, proroka, syna Obeda, poczuł się silny i usunął bałwany z całej ziemi judzkiej i z Beniamina i ze wszystkich miast, które zdobył na Pogórzu Efraimskim. I odnowił ołtarz Pana, który stał przed przedsionkiem Pana. Następnie zebrał wszystkich Judejczyków i Beniaminitów oraz tych z Eframitów, Menasesytów i Symeonitów, którzy jako uchodźcy przebywali u nich, gdyż przyłączyli się do niego w wielkiej liczbie z Izraelitów, widząc, że Pan, jego Bóg, jest z nim. Zebrali się więc w Jeruzalemie w trzecim miesiącu 15 roku panowania Asy i złożyli w tym dniu Panu ofiary ze zdobytego bydła, które sprowadzili. 700 wołów i 7000 owiec, podejmując zobowiązanie, że będą szukać Pana, Boga swoich ojców z całego serca i z całej duszy. I że każdy, czy mały, czy wielki, czy mężczyzna, czy kobieta, który by nie szukał Pana, poniesie śmierć. I złożyli donośnym głosem przysięgę Panu wśród radosnych okrzyków i dźwięku trąb i rogów i radowali się wszyscy Judejczycy z tej przysięgi, gdyż złożyli ją ze szczerego serca i ochotnie powzięli postanowienie, że będą szukać Pana, a On pozwolił im się znaleźć i udzielił im spokoju ze wszystkich stron. Niesamowita historia. Historia, która dotyka całego narodu, całej społeczności. Czy masz świeże słowo od Pana dla swojego życia? Biblia mówi, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. I w dosłownym znaczeniu możemy to powiedzieć, że rema Chrystusa to jest to słowo na dziś dla ciebie, dla twojego życia. To słowo rema daje siłę i moc do zrobienia niemożliwych rzeczy, bo jest to bezpośrednio słowo do ciebie, na dzisiaj, do konkretnej sytuacji. Do konkretnej sytuacji. Czy wiesz, dlaczego pewne rzeczy wydarzają się w twoim życiu? Czy je rozumiesz? Czy masz wiedzę na ten temat od samego Boga? W jaki sposób sięgnąć po to? Telefon 333. Halo. Jeremiasz 33:3 mówi: wołaj do mnie, a odpowiem ci. Oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, których nie znasz. Ale czy wołasz? By wołać, trzeba stanąć na modlitwie. Trzeba wejść do komory. Trzeba po to sięgnąć. A drzwi są otwarte. A brama jest otwarta. Czy widzisz jakieś bożki w swoim życiu? Szesnasty werset. Nawet Maakę, swoją matkę, pozbawił król Asa jej godności królewskiej matki za to, że kazała sporządzić posąg dla Aszery. Asa kazał ten posąg zwalić, rozbić i spalić nad potokiem Kidron. Wprawdzie świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte z Izraela, jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Czy wołam do Pana, by mi pokazał, jakie są przeszkody w moim życiu, że nie mogę dojść do miejsca, o którym mi wcześniej mówił? Dlatego, że Bóg daje błogosławieństwo i daje obfitość. Bóg jest Bogiem El Shaddai. Bóg jest Bogiem Shalom. Bóg jest Bogiem Tzitkenu. Wiele jest imion Boga i one wszystkie są na tak w Jezusie Chrystusie dla naszego życia. Wszystkie obietnice. Czy one wszystkie funkcjonują w naszym życiu? Czy po wszystkie możemy sięgnąć? Jeżeli nie, to dlaczego? Przecież nie dlatego, że Bóg nie chce dać tobie. Jednemu daje, a drugiemu nie. Nie. Są jakieś przeszkody w twoim życiu. Co to jest? Co zajmuje miejsce przed nim? Co jest tym bożkiem? Czy kto jest tym bożkiem? Kto staje dzisiaj, czy stoi przed Bogiem w twoim życiu? Może to być mąż, żona, dzieci, praca, cel, samochód. Cokolwiek może zająć miejsce Boga. Wszystko, co zajmuje miejsce Boga, jest bałwochwalstwem i bałwanem. Wszystko. Wszystkie dziedziny w naszym życiu powinny być oddane Bogu, aby On mógł królować na każdym z tych miejsc w moim życiu. Każda dziedzina. Od finansów po seks. W całej szerokości i aspekcie. Ale Asa coś zrobił. Asa powiedział, cokolwiek zobaczy, zniszczę to. Czy wszystko zniszczył? Nie, pewne rzeczy zostały. Ale to mi mówi o tym, że po kolei te rzeczy, które widzimy, powinniśmy eliminować z tej drogi, która prowadzi do Boga i do Bożej chwały i do Bożej obecności. Kolejno wszystkie. Jak zjeść słonia? Po kawałku. Więc nie chciej zjeść całego słonia, który stoi na tej drodze i nie możesz się przebić do Boga, bo go nawet nie ruszysz. Ale zacznij od małej rzeczy. A jak skończysz, weź drugą na tapetę, a potem trzecią, a potem czwartą. A potem wejdzie ci to tak w nawyk, że już będziesz czuł wszystko to, co jest nieboże przed tobą. Każde zagrożenie. I będziesz to usuwał ze swojej drogi. I będziesz dążył do jednego celu, którym jest Pan. Bo On jest najważniejszy. Bo jedynie Bóg jest Bogiem. Szukamy często rozwiązań i zabezpieczeń dla naszego życia w taki ludzki sposób. Ale powinniśmy szukać Pana i Jego obecności. A On sam da nam ochronę i bezpieczeństwo. Dla nas samych, naszych rodzin, dla naszego życia. 91 psalm, fantastyczny psalm, który mówi o Bożej ochronie. Nie będę go cytował w tym miejscu, ale on może stać się twoją modlitwą o Bożą ochronę. Ale na samym początku jest napisane, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. I dalej są obietnice, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy i tak dalej. Ale są dwa pierwsze warunki. Kto mieszka i kto przebywa. Jeżeli nie mieszkasz i nie przebywasz, dalsza część nie jest dla ciebie. Nie dotknie ciebie. Ona jest tylko teorią i nie może się urzeczywistnić w tobie. A więc załatw te dwie pierwsze rzeczy i możesz sięgnąć po to, co jest dalej. Czy to jest trudne? Dla jednych tak, dla drugich nie. Zależy od standardów, jakimi żyjesz, od priorytetów, jakimi żyjesz. Bo jeżeli w swoim życiu ktoś ustawi i ustanowi Boga jako pierwsze, to wszystko już ma małą wartość, mniejszą wartość od Boga. Bo chyba naturalną rzeczą by było, gdyby tu były dwie perły, jedna największa na świecie leżała na tym krześle, a taka malutka na drugim. I ktoś, kto jest właścicielem, powiedział do każdego z nas, wybierz. Kto by wziął tą małą? Ja nie. Każdy sięgnąłby tą większą. Dlaczego? Bo ma większą wartość. Więc co jest dla ciebie wartością? Kto jest dla ciebie wartością w twoim życiu? Dla mnie jest Pan. I wszystko to, co jest poniżej, nie, że nie ma w ogóle wartości, ale ma mniejszą wartość. A więc co wybierasz? Kogo wybierasz? Za kim idziesz? Kogo szukasz? Jaka jest Boża wola odnośnie szukania Jego obecności? Jak to robić? Jeden cytat ze Starego Testamentu, 2 Mojżeszowa, 30 rozdział, 34-38. I rzekł Pan do Mojżesza, weź sobie wonności pachnącej żywicy i goździków i galbanu wonnego i czystego kadzidła w równych ilościach i zrób z tego wonne kadzidło, mieszaninę, tak jak się robi w wonności, posoloną, czystą, świętą. Rozetrzyj to na proszek i połóż część tego przed skrzynią świadectwa w namiocie zgromadzenia, gdzie będę się z Tobą spotykał. To będzie dla Was świętością nad świętościami. A kadzidła, które sporządzisz według tego składu, nie sporządzajcie dla siebie. Dla Ciebie będzie to święte poświęcone tylko dla Pana. Ktokolwiek by takie sporządził i używał jako pachnidła, zostanie wytracony ze swego ludu. Bóg jest Bogiem równowagi. Chwała, cześć, uwielbienie w równych ilościach dla Niego. To, co dajemy Bogu, powinno być czyste, posolone, powinno być święte. Spotkanie z Bogiem to najwyższy priorytet w naszym życiu. Ale też w tym wszystkim zobaczmy, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym i On nie da nikomu innemu chwały, która należy się Jemu. Poświęcone jest to tylko Panu Bogu. Chwała, cześć, uwielbienie jest tylko dla Niego. A cokolwiek dzieje się w moim życiu czy przez moje życie, to i tak jest Jego zasługą, to i tak jest chwała dla Niego. Bo to, że jestem takim, jakim jestem dzisiaj, to jest zasługą Jego. Nie ma w tym nic ze mnie. To jest Jego dzieło we mnie. Księga Objawień 4:1-11. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. Oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł, wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma się stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony, a z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu, a w pośrodku, wokoło tronu, 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa. Postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieku i na wieki wieków, upada 24 starców przed Nim, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś to wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. To jest niesamowity obraz, którego doświadczymy, kiedy będziemy tam.
Ja czekam na tą chwilę. Ja czekam na tą chwilę, kiedy będę mógł stanąć przed Panem. A wiecie, jak do tego się przygotowuję? 84 psalm. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Boże, Królu mój, dusza moja wzdycha z tęsknoty do przedsionków pańskich. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Nie mogę sobie wyobrazić, jak można nieustannie chwalić Pana, ale jest to głęboko w moim sercu, by Go chwalić, by Go uwielbiać, by oddawać Mu cześć, dlatego, że On jest Bogiem, dlatego, że Go kocham, dlatego, że On mnie kocha, dlatego, że godzien jest tego. Przyjdź, Panie Jezu, Maranata. Przyjdź, Panie, i ukaż swoją chwałę. Przyjdź, Panie, i ukaż swoją chwałę. Powstańmy. Czy szukasz Pana? Tak jak król Asa wezwał naród wszystkich, i dużych, i małych, starych, i młodych, wszystkich w całym narodzie, i stanął cały naród przed Panem, by złożyć Mu przyrzeczenie, by oddać Mu chwałę i uwielbienie. Sela, zastanów się, czy dzisiaj chcesz zrobić ten krok, by wejść w Jego obecność, by zostawić za sobą wszystko to, co dotychczas było złe w Twoim życiu. Nie by wymazać to z pamięci, lecz pozostawić grzech, bożki, cokolwiek, co oddziela Cię od Boga. Zastanów się, Sela, co to jest. Jeżeli chcesz dzisiaj to uczynić, to zapraszam Cię, byś wyszedł tu na środek. Nie wiem, czy starczy miejsca, ale zrób to. Jeżeli chcesz. I złożymy przyrzeczenie razem przed Panem naszym Bogiem, że będziemy Go szukać, że będziemy Go wielbić i że ustanawiamy Go jako Pana i Zbawiciela.
Amen, amen, amen.
Jeżeli w swoim życiu jeszcze tego nie uczyniłeś, czy nie uczyniłaś, to, że swoimi ustami wyznajesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela i swoim sercem przyjmujesz Go do swojego życia, zapraszam Cię też, wyjść tutaj. Jest Boża obietnica, która mówi: zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Jest ta obietnica, która mówi: szukajcie mnie, a ja dam wam się znaleźć. Jeżeli szukasz Go, wyjdź. Będziemy śpiewać pieśń. Zróbmy to w trakcie. Ale sprawdź, czy twoja decyzja jest z poziomu serca. Jeżeli nie, to poczekaj, aż ona się zrodzi w twoim sercu i wyjdź dopiero. Nie będziemy się spieszyć. Pozwólmy Panu działać.
Kochani, zanim zaczniemy się modlić, myślę, że to jest czas, żebym się z wami czymś podzielił. Wiele razy pytałem Boga o taką rzecz. Mówię, Panie, złożyłeś tutaj w moim sercu i nie tylko w moim, Twoje słowo. I dałeś tyle objawienia nam i tyle razy do nas mówisz i przekazywałem to słowo. I mówiłem do Pana tak, Panie, sam widzisz, czy to ma sens to, co robię? Jak niewiele owocu tego widać. I mówiłem, Panie, po co mi to dałeś? Kiedy ja się tym dzielę i niewielu tak naprawdę przyjmuje. Wielu słucha tylko i nic z tym nie robi. A przecież to jest słowo życia tak naprawdę. I powiedziałam, Boże, czy to ma naprawdę sens, czy to, co ja robię? Mówię, to chyba nie ma sensu. I pytam się, Panie, co mam z tym zrobić? Jak to jest? I podzielę się z wami, to było kilka lat temu. I Pan powiedział do mnie tak, synu, to nie tobą wzgardzili, ale mną. A ja powiedziałem, to w takim razie to co, mam przestać? A Pan powiedział, nie, chcę, żebyś robił to dalej. Ja powiedziałem, dobrze. I staram się być w tym wierny. Kochani, ze względu na to, że w tym kościele tak się złożyło, że mam najwyższy duchowy autorytet. Ja mam świadomość, że w wielu miejscach jako Kościół zawiedliśmy. I ja też nie jestem tutaj bez winy. Myślę, że nikt z nas. Boże Słowo mówi tak. Lecz jeśli zgrzeszą przeciwko Tobie, gdyż nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. I Ty rozgniewawszy się na nich, wydasz ich w ręce nieprzyjaciela i wezmą to sobie do serca i nawrócą się do Ciebie i będą Cię błagać, powiadając, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy i postąpiliśmy bezbożnie i nawrócą się do Ciebie z całego swego serca i z całej swojej duszy i będą się modlić do Ciebie, Ty racz wysłuchać w niebie. W miejscu, gdzie mieszkasz, ich modlitwy i błagania i uznać ich prawo i odpuścić Twojemu ludowi to, czym zgrzeszyli przeciwko Tobie i wszystkie wykroczenia, którymi zawinili przeciwko Tobie i wzbudzić litość nad nimi u tych, którzy ich uprowadzili. Ojcze, prosimy Ciebie, żebyś nam wybaczył wszystko to, czym Cię zasmuciliśmy w tym miejscu, jako Boży lud, jako Twój lud. Panie, wybacz nam każdy grzech. Wybacz nam, Panie, wszystko to, co uczyniliśmy zasmucając siebie lub to, czego żeśmy nie uczynili, też zasmucając siebie. Cokolwiek to jest. I Panie, jedyną rzeczą, na którą możemy się powołać, to na Twoją łaskę i przelaną krew Twojego Syna, Jezusa. I na nią się powołujemy. I na Twoją obietnicę, że Ty przebaczysz i oczyścisz nas z wszelkiej nieprawości. I że Jezu, Twoja święta krew oczyści nasze sumienie po to, żebyśmy mogli służyć Tobie jako Bogu żywemu. Taka jest Twoja obietnica. I Panie, modlę się też, abyś skłonił, Panie, nasze serca ku sobie, abyśmy postępowali wszystkimi Twoimi drogami i abyśmy przestrzegali Twego słowa, Twoich przykazań, ustaw i praw, jakie Ty nam przekazałeś. Ojcze, prosimy Cię dzisiaj o to, jako to zgromadzenie. Skieruj nasze serca ku sobie i zmień nas. Ojcze, niech Twoja łaska pomoże nam kroczyć tylko Twoimi drogami i wypełniać tylko Twoją wolę, a nie swoją. Ojcze, proszę Ciebie, żeby Twoja ręka błogosławiła nas w tym, a Twoje potężne ramię niech nas chroni, umacnia i prowadzi Twoimi drogami i według Twojej woli. Ojcze, my decydujemy się szukać siebie całym swoim sercem. I Panie, wyrzekamy się wszystkich bożków i szatanie ogłaszamy, że wyrzekamy się Ciebie, wyrzekamy się wszelkiego grzechu i wszystkich Twoich dzieł w imieniu Jezusa i nakazujemy Ci, masz odejść z naszego życia i z tego miejsca. Diable, nakazuje Ci, masz uwolnić w tym kościele każdą duszę, która dzisiaj decyduje się przyjść na nowo do Boga i szukać Jego oblicza. W potężnym imieniu Jezusa nakazuję Ci, związuję Twoje działanie nad każdą tą duszą, która dzisiaj się uniża przed świętym Bogiem i decyduje się na odnowienie przymierza ze świętym Bogiem poprzez krew Jezusa. Ojcze, powierzamy się Tobie na nowo. Niech Twój Święty Duch wypełni nas i inspiruje nas. Kochany Duchu Święty, kochany Duchu Święty, weź nasze serca i skieruj je ku sobie. Panie, Twoje słowo mówi, że Ty masz moc natchnąć każde serce do tego, żeby mogło wypełnić Twoją wolę. Tak mówi Twoje słowo, a Ty jesteś Bogiem prawdziwym. I powołuję się, Panie, na to. Weź nasze serca, weź serca tych, którzy, Panie, gorąco pragną przemiany i przyjść i przylgnąć do Ciebie po to, żeby stawać i szukać Twojego świętego oblicza i Twojej cudownej, doskonałej woli. Panie, nie tylko w osobistym życiu, nie tylko dla małżeństwa i dla rodzin, ale też w tym Kościele. Ojcze, o to Cię prosimy w cudownym i potężnym imieniu Jezusa i my za wszystko będziemy oddawać Ci tu chwałę. Dzisiaj, kochani, to jest odnowienie przymierza z Bogiem. To jest poważna rzecz, bo Bóg takie rzeczy bardzo poważnie bierze. Bardzo poważnie. Chcę Wam powiedzieć taką rzecz, której doświadczam, myślę, nie tylko ja. Jeśli Twoje serce jest zdeterminowane, żeby żyć z Bogiem na co dzień, Jego łaska będzie cały czas płynąć do Twojego życia i będzie Cię wspierać w tym i pomagać. Nieustannie. Ale ta łaska jest dla tych, którzy naprawdę pragną tego. Którzy są zdeterminowani, żeby dojść do tego miejsca. Że są gotowi zostawić wszystko to, co jest brudne i nieczyste i niepoddane. Jego łaska z Jego Królestwem przychodzi i zaspokaja i pomaga. I nie ma takiej rzeczy, żeby Jego Królestwo nie poradziło sobie z czymś. Kochani, chcę Ci powiedzieć, że Jego Królestwo ma taką moc, że może zaspokoić i każdą jedną potrzebę człowieka. Absolutnie każdą. Nawet jeśli potrzebny będzie cud spektakularny, to On to uczyni. Bo taki jest. Bo takie jest Jego Królestwo. Ale On najpierw chce zobaczyć, czy ty ponad wszystko pragniesz tylko Jego. Jeśli dla Niego zrezygnujesz z grzechu i z bałwanu w swoim życiu, zobaczysz moc Królestwa dla siebie. Zobaczysz znaki i cuda dla siebie. Zobaczysz Bożą przychylność i Bożą łaskę w swoim życiu. Zobaczysz, jak przed tobą będą otwierały się drzwi, które były zamknięte kiedyś. I zobaczysz, że niebiosa będą otwarte i błogosławieństwo z nieba Ojca będzie do ciebie spływać i spływać i spływać nieustannie i nieustannie. I będziesz zachwycony i zażenowany Jego dobrocią. Bo taki jest nasz Ojciec w niebie. Ja takiemu Ojcu powierzyłem swoje życie. I nie zawiodłem się. Zaufaj Jezusowi. Zaufaj Jezusowi i bądź błogosławiony. I bądź błogosławiony. Amen. Amen.